Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Każdy z nas jest powołany do niesienia światła Ewangelii i mocy łaski tym, którzy cierpią i tym, którzy im pomagają, powiedział Ojciec Święty Franciszek. W Watykanie podczas rozważań przed modlitwą Anioł Pański papież nawiązał do obchodzonego w środę Światowego Dnia Chorego. Ojciec Święty pobłogosławił inicjatywy przygotowane na ten dzień i poprosił o modlitwę w intencji księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych przebywa obecnie w szpitalu w Polsce.
Pragnę, aby odpowiedzialny, aby arcybiskup Zygmunt Zimowski, który jest odpowiedzialny za tą dykasterię, on jest chory i leży w Polsce. On przygotował ten dzień, arcybiskup Zygmunt Zimowski. On ofiaruje w intencji wszystkich chorych. Nie zapominajcie o modlitwie za arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego.
Nawiązując do niedzielnej Ewangelii, Ojciec Święty powiedział, że rzeczywistość uzdrowienia przez Chrystusa chorych zachęca nas do refleksji nad sensem i wartością choroby. Podkreślił, że Kościół, który troszczy się o chorych, cierpiących i ubogich, musi reagować na te pytania światłem wiary, mając przed oczyma ukrzyżowanego, w którym objawia się cała zbawcza tajemnica Boga Ojca.
Dlatego każdy z nas jest powołany do niesienia światła Ewangelii i mocy łaski tym, którzy cierpią i tym, którzy im pomagają, a więc członkom rodziny, lekarzom, pielęgniarkom, aby posługa chorym była coraz bardziej ludzka, z hojnym oddaniem, z ewangeliczną miłością, z wielką wrażliwością.
Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty przypomniał, że w niedzielę obchodziliśmy Dzień Modlitwy i Refleksji na rzecz walki z handlem ludźmi. Przypada on, jak wyjaśnił, we wspomnienie liturgiczne świętej Józefiny Bakity z Sudanu, zakonnicy, która jako dziecko sama doświadczyła dramatu handlu ludźmi.
Zachęcam tych, którzy są zaangażowani w pomoc mężczyznom, kobietom i dzieciom w niewoli, wykorzystywanym, traktowanym jako narzędzia biznesu lub przyjemności i często torturowanym i okaleczonym. Zalecam, aby ci, na których spoczywa odpowiedzialność, proszę, aby na których spoczywa ta odpowiedzialność zarządzania, dążyli stanowczo do usunięcia przyczyn tej haniebnej plagi, niegodnej cywilizowanego społeczeństwa.
Na zakończenie papież wraz z wiernymi odmówił modlitwę Zdrowaś Maryjo za ofiary handlu ludźmi i ich rodziny. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, podsumował zakończoną w piątek pięciodniową wizytę w Iraku, gdzie spotkał się z prześladowanymi tam chrześcijanami. Polacy za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazali chrześcijanom 600 tysięcy euro. Środki te zostały przeznaczone na zakup żywności, kontenerów i najpilniejsze wydatki dla uchodźców w Erbilu i w innych miejscowościach. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki wrócił w niedzielę do Polski. Na lotnisku w Warszawie powiedział, że wizyta w Iraku była związana z tym, co Kościół robi dla tamtego regionu.
Myśmy się wybrali po to, żeby wyrazić naszą solidarność z tymi chrześcijanami, którzy cierpią w Iraku, wygnani już po raz czwarty w czasie swojej historii ostatniej i lądujący właśnie w tych obozach uchodźców. To jest sprawa niezwykle dramatyczna i widok tego jest bardzo smutny, dlatego że faktycznie ludzie poprzez działalność ISIS, Łaś, czyli praktycznie tego ruchu fundamentalistycznego, islamskiego, zostali wypchnięci ze swoich domów rodzinnych, pozbawieni całej swojej majątności, swojej ziemi. Mieli do wyboru te trzy rozwiązania koraniczne, to znaczy albo na konwersję na islam, albo też płacenie podatków. Niektórzy mówili o 8 tysiącach dolarów na miesiąc. I wreszcie śmierć. Myśmy się wybrali po to, żeby wyrazić naszą solidarność z tymi chrześcijanami, którzy cierpią w Iraku, wygnani już po raz czwarty w czasie swojej historii ostatniej i lądujący właśnie w tych obozach uchodźców. To jest sprawa niezwykle dramatyczna i widok tego jest bardzo smutny, dlatego że faktycznie ludzie poprzez działalność ISIS, Łaś, czyli praktycznie tego ruchu fundamentalistycznego, islamskiego, zostali wypchnięci ze swoich domów rodzinnych, pozbawieni całej swojej majątności, swojej ziemi. Mieli do wyboru te trzy rozwiązania koraniczne, to znaczy albo na konwersję na islam, albo też płacenie podatków, niektórzy mówili o 8 tysiącach dolarów na miesiąc i wreszcie śmierć.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podkreślił przy tym, że to nie jest kwestia muzułmanów, to jest kwestia przewrotnego wykorzystania islamu do celów politycznych. Razem z księdzem arcybiskupem w Iraku był dyrektor sekcji Polskiego Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Waldemar Cisło. Podkreślił, że dzięki zbiórce przeprowadzonej w wielu polskich diecezjach sytuacja chrześcijan zmienia się na lepsze.
Kiedy byliśmy w październiku zorientować się w kwestii najpilniejszych potrzeb, widzieliśmy, jak powoli organizowana jest ta pomoc. Dzisiaj, kiedy byliśmy w tych samych miejscach, to już są wioski, które funkcjonują. W jednej z nich żyje 280 rodzin, funkcjonuje szkoła, są zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, komputery. To wszystko funkcjonuje tak, można mi odnieść wrażenie, jak normalna wioska, pomimo tego, że jest to wszystko w kontenerach.
Polscy kapłani mówili, że otrzymali wiele podziękowań za okazaną pomoc. W Iraku od kilku miesięcy toczy się wojna z dżihadystami z Państwa Islamskiego, którzy na znacznych terenach kraju oraz sąsiadującej Syrii utworzyli kalifat. Iracki rząd podał w styczniu, że w aktach przemocy w Iraku w 2014 roku zginęło ponad 15 tysięcy ludzi, a ponad 22 tysiące odniosło obrażenia. Dwóch kolejnych kandydatów zainaugurowało w niedzielę kampanię prezydencką. Marian Kowalski, którego w wyborach popiera Ruch Narodowy, zapowiedział obronę polskiego interesu narodowego na wschodzie, a nie rosyjskiego czy ukraińskiego. Stworzenie nowej konstytucji chroniącej wolności, własność oraz zapewniającej sprawiedliwość obiecywał z kolei ubiegający się o urząd prezydenta Janusz Korwin-Mikke. Politolodzy wskazują jednak, że tylko kandydaci Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego będą się liczyć w tegorocznych wyborach prezydenckich. Politolog Andrzej Skowron zwraca uwagę, że już na początku kampanii blado w stosunku do kandydata PiSu Andrzeja Dudy wypadł Bronisław Komorowski, starający się o reelekcję. Dodał, że Andrzej Duda w swoim przemówieniu przedstawił się jako profesjonalista i osoba dobrze przygotowana.
Między innymi chciałbym tutaj wskazać na odwołanie się do przeszłości, do trudnego okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy między innymi mówił o osiągnięciach II Rzeczypospolitej, na przykładzie budowy portu w Gdyni, budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Myślę, że to były bardzo ważne słowa, które wskazują na tym, że na pierwszym miejscu gdyby chce stawiać po prostu interes narodu. Z drugiej strony, gdybyśmy chcieli ocenić konwencję obecnie urzędującego prezydenta Komorowskiego, no trzeba zwrócić uwagę na to, że było ono bardziej mniej profesjonalnie po prostu przygotowane. Raczej niczego nowego nie zauważyliśmy. Ta konwencja była od samego początku do końca bardzo przewidywalna.
Po sukcesie konwencji Andrzej Duda otrzymał w niedzielę propozycje przedwyborczych debat. Złożyli je kandydat ludowców na prezydenta Adam Jarubas oraz Marian Kowalski, popierany przez Ruch Narodowy. Wcześniej prezydent Bronisław Komorowski wykluczył możliwość odbycia debaty przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, a ta odbędzie się 10 maja. Trwają protesty rolników oburzonych bezczynnością rządu wobec dramatycznej sytuacji polskiej wsi. Gospodarze blokują drogę krajową numer 2 w Zdanach i most we Frankopolu. Blokady trwają także na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na drogi regularnie wyjeżdżają także rolnicy z Pomorza Zachodniego. W ubiegłym tygodniu odbyły się rozmowy rolniczego OPZZ z rządem, ale nie przyniosły rezultatów. Kwoty odszkodowań zaproponowane przez ministra rolnictwa są zbyt niskie, podkreślają rolnicy. Największym powodem protestów rolników jest to, że rząd nie chce rozmawiać i nie rozwiązuje problemów wsi, mówi poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa.
Musi być chęć rozmowy i szukania rozwiązań. Musi być również przekonanie, że duży kraj rolniczy, jakim jest Polska, musi korzystać z unijnej polityki, ale musi mieć własną narodową politykę uwzględniającą naszą specyfikę. Nie ma nic. Ziemia za chwilę ze względu na rozwiązania, które wejdą w 2016 roku, będzie sprzedawana dla obcokrajowców. Rolnicy będą płakać i będą tę ziemię sprzedawać, bo z biedy będą sprzedawali. Może właśnie o to chodzi, żeby ich teraz rzucić na kolana w sensie ekonomicznym. Kiedy próbujemy wprowadzić rozwiązania, na przykład umożliwiające pomocy mniejszym gospodarstwom, sprzedaż bezpośrednią, to jest absolutna blokada. W rządzie, nie wiem, czy na skutek działania lobby dużego przetwórstwa rolno-spożywczego, głównie zagranicznego, minister nie chce wprowadzić rozwiązań, rząd nie chce wprowadzić rozwiązań dotyczących sprzedaży bezpośredniej.
Rolnicy wskazują, że nadal nie wiadomo, czy będzie skup interwencyjny na wieprzowinę i czy złożono do Komisji Europejskiej wniosek o dopłaty. Protestujący wytykają rządowi ciągłą grę na zwłokę. W Radłówku koło Inowrocławia odsłonięto obelisk upamiętniający świętej pamięci Piotra Bartoszcze, wybitnego działacza opozycji, zamordowanego najprawdopodobniej przez Służbę Bezpieczeństwa. Wcześniej sprawowana była msza święta za świętej pamięci Piotra Bartoszcze. Ksiądz biskup Bogdan Wojtuś, biskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej, w homilii nawiązał do wymiaru życia społecznego wtedy, gdy zabito Bartoszcze. W tym kontekście przypomniał słowa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który bardzo popierał i wspierał Solidarność Rolników Indywidualnych. Senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, powiedział, że ludzie Solidarności mają obowiązek dbać o swoich bohaterów i uczcić ich pamięć.
Ta rocznica zmobilizowała wielu rolników, żeby przyjechać tutaj, żeby odsłonić ten obelisk, którego nasi koledzy postanowili w tym roku właśnie postawić, w tym miejscu, gdzie znaleziono ten samochód, syrenkę, obok miejsca, gdzie prawdopodobnie zaraz został zamordowany nasz Piotr, którego uważamy za wielkiego bohatera naszego w tamtym czasie. Zresztą wielu ludzi zginęło w czasie, można powiedzieć, stanu wojennego i po stanie wojennym. Dlatego przyjechałem z wieloma kolegami z całego kraju, z delegacjami, żeby to miejsce upamiętnić i żebyśmy oddali cześć i hołd i modlić się za jego duszę. Nikt nie wie, Pan jeden wie, ile każdy potrzebuje tej łaski, aby tam dostąpić tego szczęścia bycia z Panem Bogiem.
W tym roku minęło 31 lat od śmierci Piotra Bartoszcze, twórcy NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność i przewodniczącego Rolniczej Solidarności w Inowrocławiu. Piotr Bartoszcze zginął w nocy z 7 na 8 lutego. Rozwoził podziemne gazety. Jego samochód znaleziono w kanale w pobliżu drogi z Radłówka do Sujkowa. Ciało Piotra odnalazł jego brat Roman. Na środę planowane jest kolejne spotkanie liderów Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji w Mińsku poświęcone konfliktowi na Ukrainie. Spotkanie w tak zwanym formacie normandzkim potwierdził prezydent Rosji Władimir Putin, a także administracja Poroszenki. Zabiegi na rzecz rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy mają być kontynuowane w poniedziałek w Berlinie na spotkaniu wiceministrów spraw zagranicznych czterech krajów. Natomiast grupa kontaktowa składająca się z przedstawicieli OBWE Rosji i Ukrainy oraz separatystów zbierze się do środy w Mińsku. W kontekście prób rozwiązania konfliktu na Ukrainie poseł Jacek Sasin zwraca uwagę na zaniedbania polskiego prezydenta i ministra spraw zagranicznych.
Kiedy widziałem i komentatorzy mówili o tych rozmowach w Moskwie, rozmowach kanclerz Merkel i prezydenta Hollanda z Władimirem Putinem, to przede wszystkim taka refleksja, dlaczego tam nie ma prezydenta Rzeczpospolitej, dlaczego Bronisław Komorowski nie uczestniczy w tych rozmowach jako czwarty podmiot. Tam było miejsce dla prezydenta Polski. Prezydent Polski w tym nie uczestniczył i to jest wielkie zaniedbanie prezydenta, polskiej dyplomacji, rządu PO-PSL. Naszym interesem, wielkim interesem geostrategicznym i interesem polskiego bezpieczeństwa jest rozwiązanie konfliktu ukraińskiego w ten sposób, aby zachować demokratyczne państwo ukraińskie, niepodległe państwo ukraińskie i zastopować agresję ze strony Rosji. Polskiego głosu całkowicie w tym brakuje.
Szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna, który wziął udział w monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, wyraził jedynie wsparcie dla misji mediacyjnej zainicjowanej przez Francję i Niemcy. Część uczestników konferencji domagało się dozbrojenia Ukrainy. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podkreślali prawo Kijowa do samoobrony. Przeciwnikami dozbrajania Ukrainy są jednak Niemcy i Francja, które wydają się głównymi rozgrywającymi w sprawie Ukrainy. Sobotnie referendum na Słowacji w obronie małżeństwa i rodziny ze względu na niską frekwencję jest nieważne. Według ostatecznych wyników w referendum wzięło udział zaledwie 21,4% uprawnionych do głosowania. Do uznania ważności trzeba co najmniej 50%. Blisko 100% głosujących opowiedziało się przeciwko tak zwanym małżeństwom gejów, przeciwko adopcji dzieci przez pary tej samej płci oraz za prawem rodziców do odmowy posyłania dzieci na zajęcia nauczające wychowania seksualnego lub eutanazji. Episkopat Słowacji podziękował inicjatorom i wszystkim zaangażowanym w referendum. Księża biskupi uznali, że niska frekwencja wymaga analizy i refleksji. Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa, powiedziała, że słowackie społeczeństwo pokazało, że aktywnie broni tradycyjnej rodziny.
Większość osób, które poszła, opowiadało się za rodziną, przeciwko małżeństwom, w cudzysłowie, jednopłciowym, przeciwko tym różnym sprawom, które przychodzą i do nas, do Polski, w ramach konwencji CACFIO, która mówi, że jest przeciwko przemocy, a tak naprawdę to tą przemoc upowszechnia. Słowacy podeszli aktywnie i osiągnęli pewien sukces, ale to, że referendum nie odniosło sukcesu, wiąże się jednak z pewnymi blokadami. Otóż telewizja odmówiła prezentacji prorodzinnych spotów. Czyli jednak komuś bardzo zależało na tym, żeby to referendum nie można było wziąć pod uwagę i żeby Słowacja również musiała się podporządkować nowej pseudokulturze gejowskiej, która zaczyna królować w Unii Europejskiej.
Inicjatorem referendum był Katolicki Sojusz na Rzecz Rodziny, który latem ubiegłego roku zebrał 400 tysięcy podpisów pod wnioskiem o zorganizowanie plebiscytu. W ubiegłym roku lewicowa partia Smer Socjaldemokracja wprowadziła poprawkę do konstytucji, w myśl której małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Licząca ponad 5 milionów ludzi, Słowacja to kraj, w którym ponad 70% społeczeństwa stanowią katolicy. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.